Drodzy Państwo, prowadzone są starania o wprowadzenie reformy edukacji i ta reforma już niebawem ma wejść w życie. Jednym z takich punktów spornych, gdzie pojawiało się bardzo wiele pytań, jest sprawa tak zwanej edukacji domowej. Czym ta edukacja domowa jest? Jak wiele osób jest nią zainteresowanych? Na samym początku naszej rozmowy chciałem zapytać pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże. Proszę ojca, edukacja domowa to po prostu edukacja często nazywana edukacją bezszkolną. W Polsce edukację domową umożliwia po prostu ustawa o systemie oświaty z 1991 roku. No i można powiedzieć, że ten system kształcenia, ta forma kształcenia rozwija się w Polsce, można powiedzieć, dość dynamicznie. W tej chwili według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 2015-2016 uczyło się w ten sposób 6 tysięcy dzieci, w tym 5 tysięcy przypisanych było do szkół niepublicznych. Edukacja domowa rozwija się oczywiście bardzo dynamicznie od wielu lat w innych krajach, no, jak Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Kanada, kraje Europy Zachodniej. W Polsce ten system kształcenia jest coraz bardziej popularny, aczkolwiek oczywiście 6 tysięcy uczniów to może nie jest aż taka duża skala, ale to tak naprawdę może nie chodzi nawet o ilość, tylko chodzi po prostu o sens, znaczenie tej formy właśnie kształcenia. Warto tu wspomnieć, że na temat właśnie czym jest edukacja domowa, dużą rolę w naświetleniu tej kwestii spełnia właśnie nasz dziennik i myślę, że warto tutaj słuchaczy Radia Maryja też odesłać do stron internetowych naszego dziennika. Tam na stronie internetowej naszego dziennika jest odrębny dział poświęcony po prostu edukacji domowej. Ale też są różne strony internetowe prowadzone przez właśnie promotorów, praktyków edukacji domowej na różnych blogach rodzin edukujących w domu można znaleźć znakomite przykłady form edukacji, warsztatów, szczególnie dla młodszych dzieci i to z języka polskiego, matematyki, historii, geografii, także jak spędzać czas w rodzinie, w jaki sposób spędzać czas twórczo, aktywnie, działają różne stowarzyszenia edukacji domowej, a zatem zjawisko jest bardzo pozytywne ze względów, że tak powiem, też społecznych, dlatego że to jest jak gdyby realizacja tego, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim. Jest to po prostu kwestia też budowania wspólnoty narodowej, wspólnoty takiej właśnie między rodzinami, dlatego że oczywiście nie wszystkich stać na realizację edukacji domowej z powodów po prostu oczywistych, to znaczy kwestia czasu, przygotowania, umiejętności, no ale są rodzice, którzy się organizują, którzy współpracują ze sobą, są różne stowarzyszenia i naprawdę ten system bardzo dobrze funkcjonuje. Może jeszcze tylko, żeby przybliżyć słuchaczom, czym jest edukacja domowa, to chcę powiedzieć, że jest to po prostu spełnienie obowiązku szkolnego, który w Polsce obowiązuje, ale poza szkołą. A więc samodzielna nauka przez cały rok, a następnie zdawanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów w szkole, przeważnie właśnie egzamin pisemny i ustny z każdego przedmiotu. Pierwszy na ogół w marcu, ostatni w maju lub czerwcu. Żeby tę formę edukacji można było realizować, to trzeba po prostu wypełnić wniosek do dyrektora, oświadczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i tutaj jest potrzebna oczywiście zgoda dyrektora. Ale trzeba powiedzieć też, że edukacja domowa to jest po prostu naturalna forma tej edukacji klasycznej, edukacji, która jest przyjęta w naszym kręgu kulturowym. kręgu łacińskim, chrześcijańskim. To jest naturalna forma, która występowała również w Polsce. To była no, specyficzna forma walki o polskość z rusyfikacją i germanizacją w XIX wieku. No, narzuciła niejako takie formy działania, które można by nazwać edukacją domową, co prawda wówczas wymuszoną, ale to tak zwane latające uniwersytety, forma tej edukacji pozaszkolnej, także zresztą jakąś tam formą tej edukacji domowej była przecież tajne nauczanie w okresie okupacji, czy też w okresie lat 70., w okresie opozycji niepodległościowej, demokratycznej, kiedy te wzory latających uniwersytetów również w jakiejś formie występowały, czy koła samokształceniowe. To oczywiście mamy zupełnie do czynienia z inną sytuacją. Sytuacją taką, że po prostu rodzice mogą wychowywać i zapewnić kształcenie intelektualne dzieci właśnie w formach pozaszkolnych.
Panie doktorze, skąd biorą się, czy gdzie jest źródło różnic zdań pomiędzy propozycjami znajdującymi się w reformie edukacyjnej, która ma być wprowadzona, a organizatorami, czy też po prostu rodzicami, rodzinami, które swoje dzieci chcą edukować w ramach edukacji domowej?
Proszę Państwa, no myślę, że rodzice, stowarzyszenia, które są zaangażowane w tę formę edukacji swoich dzieci, po prostu wiązały ogromne oczekiwania z reformą edukacji, dlatego że no, jest to jak gdyby też jak gdyby wychodzenie naprzeciw prawom rodziców do wychowania, do właśnie tej edukacji, do kształcenia swych dzieci zgodnie ze swoim systemem światopoglądowym i systemem wartości. Były w ubiegłym roku prowadzone konsultacje Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środowiskami edukacji domowej. Środowiska edukacji domowej przedstawiły konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych i różne formy, no, które sprzyjałyby rozwojowi właśnie edukacji domowej. Tymczasem niestety Te rozmowy, te konsultacje zakończyły się niczym. No niestety można powiedzieć, że tutaj wzięło górę w Ministerstwie Edukacji Narodowej takie myślenie, powiedziałbym, centralistyczno-biurokratyczne, urzędnicze, że urzędnik wie lepiej, że myślę, że po prostu przede wszystkim jednak w jakiś sposób pokutuje chyba wśród urzędników Ministerstwa Edukacji Narodowej jakieś myślenie jeszcze takie właśnie centralistyczne, to z przeszłości, brak zaufania do rodziców, brak zrozumienia tego, że rodzice są pierwszymi, że tak powiem, wychowawcami. To szkoła ma wspomagać rodziców w tym procesie edukacji. A te zastrzeżenia ze strony tych środowisk edukacji domowej odnosiły się do trzech kwestii, i przede wszystkim do trzech kwestii, tych innych jeszcze było więcej, ale trzy takie zasadnicze. I żadna z tych kwestii nie została niestety w toku tych konsultacji przyjęta. Przede wszystkim środowiska edukacji domowej zwracały uwagę, że wpisanie do rozporządzenia ministra edukacji narodowej i rejonizacji tych szkół, która to przecież rejonizacja nie obowiązuje w systemie, w ustawie o oświacie. Otóż ta rejonizacja ograniczy możliwości wyboru placówki oświatowej i znacząco ograniczy kształcenie w tym systemie dzieci. Na przykład przede wszystkim chodzi o to, że wprowadzone przepisy no, po prostu uniemożliwiają realizację edukacji domowej tym rodzicom, którzy chcieliby współpracować z wybraną przez siebie szkołą, tylko z tego powodu, że funkcjonuje ona w innym województwie, bo rejonizacja edukacji domowej jest ograniczona właśnie do województwa. To jeszcze może wyjaśnimy, że ta edukacja domowa polega oczywiście na tym, że uczeń, rodzice wybierają szkołę i z tą szkołą współpracują. No jest wiele znakomitych szkół, które przeważnie niepublicznych, szkół katolickich, w których mogliby kształcić się uczniowie korzystający z tej formy edukacji, no ale ta rejonizacja ograniczona do województwa po prostu tego uniemożliwia. No, trudno zrozumieć, jakie były motywy, bo naprawdę to się nie da obronić. Takie rozumienie, które zostało wpisane właśnie w to rozporządzenie, można powiedzieć, że została złamana wręcz zasada, że rodzice powinni mieć całkowitą wolność w wyborze szkoły. Pozostałe dwie kwestie, to są może mniejszej, mają mniejsze tutaj znaczenie, ale jest to też narzucenie jak gdyby rodzicom obowiązku przedstawienia opinii wyłącznie przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, publiczną, a nie jak dotychczas nawet w rozporządzeniu było, że po prostu poradnię psychologiczno-pedagogiczną, niezależnie czy ona będzie miała charakter publiczny czy niepubliczny. No i oczywiście również niestety kwestie finansowe zmniejszające subwencje na tego typu kształcenie. Zresztą subwencje, pieniądze otrzymują samorządy. Myślę, że przede wszystkim edukacja domowa jest wielką szansą nie tylko w zakresie budowania tej wspólnoty narodowej, nie tylko dużą szansą dla dzieci, bo wszystkie badania pokazują, że te dzieci, które kształcą się w tym systemie, to po prostu osiągają bardzo dobre wyniki, ale również są bardzo dobrze przygotowane do tych relacji interpersonalnych, do pełnienia różnych funkcji w przyszłości społecznych, obywatelskich. I edukacja domowa jest również szansą dla tych szkół, po prostu, które są przyjazne edukacji domowej, dlatego że, jak już wspomniałem, na tych różnych stronach internetowych, na tych prowadzonych blogach rodzin edukacyjnych można znaleźć znakomite przykłady form edukacji, warsztatów. I to jest również szansa, jak gdyby dla tych szkół, to jest po prostu też wzajemne ubogacanie się. Także po prostu myślę, że no, jak gdyby przyczyną tego wszystkiego jest niezrozumienie chyba tej istoty edukacji, roli rodziców, tego, że po prostu ta edukacja może mieć różne formy i jak mówię, no to jest mała może grupa stosunkowo 6 tysięcy, ale ta edukacja domowa, jestem przekonany, w Polsce będzie się rozwijała i ta kwestia musi być rozwiązana. To znaczy po prostu no, trzeba wykazać dobrą wolę. Myślę, że trzeba odejść od tego resortowego spojrzenia, które chyba dominuje w tej kwestii w Ministerstwie Edukacji Narodowej i po prostu podjąć dialog, rozmowę z przedstawicielami właśnie tych środowisk. No tym bardziej, że myślę, że kwestia edukacji domowej to nie jest kwestia tylko w takim wąskim rozumieniu edukacyjnym, ale dotyczy praw rodziców i wpisuje się w ogóle w kwestię polityki prorodzinnej, a przecież rząd deklarował właśnie taką, prowadzenie takiej polityki. A zatem jest to kwestia, powiedziałbym nawet nie tylko jednego ministerstwa, ale kwestia szersza, kwestia całego rządu i mam nadzieję, że no prędzej niż później, mam nadzieję, taka refleksja po prostu w Ministerstwie nie tylko Edukacji Narodowej, ale i w rządzie nastąpi.
Czyli szansa na zmiany jest według pana doktora?
Nie, no tak, oczywiście ja myślę, że tak i ja po prostu sądzę, że jest to, ja mówię, no to jest takie chyba kwestia mentalności pewnego biurokratycznego, centralistycznego myślenia, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że pani minister i urzędnicy Ministerstwa Edukacji Narodowej, którzy uczestniczyli w tych konsultacjach, zawsze deklarowali takie pozytywne podejście, zrozumienie dla edukacji domowej i myślę, że po prostu zrozumieją, że te rozwiązania, które zostały wprowadzone w ustawie, po prostu powinny ulec zmianie w kierunku właśnie promowania po prostu tej edukacji domowej, bo po prostu staje się w Polsce coraz popularniejszą formą nauczania i po prostu jej rozwój jest świadectwem rosnącego zaangażowania rodziców w troskę o kierunek i charakter wychowania, wykształcenia swoich dzieci. I po prostu Rzeczpospolita, państwo polskie powinno tym działaniom udzielać wsparcia prawnego, organizacyjnego, finansowego, tutaj do możliwości modelu edukacji domowej są przeróżne. Jak mówię, no, specjaliści związani z tymi ośrodkami, stowarzyszeniami edukacji domowej w Polsce zapewne mają wiele przemyśleń w tym zakresie. Formy edukacji domowej doskonale rozwijają się w innych krajach. Są niemalże gotowe przykłady, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie z kolei jest bardzo dobrze rozwinięty system nadzoru pedagogicznego nad tą formą edukacji, a jednocześnie w Wielkiej Brytanii jest to pozbawione jakichś takich niepotrzebnych utrudnień natury biurokratycznej. A zatem no, tutaj byłoby o czym rozmawiać i tylko potrzebne są po prostu dobra wola i podjęcie na nowo rozmów w tym zakresie i wypracowanie dobrego systemu edukacji domowej, bo to jest naprawdę wielka wartość dla polskiej edukacji, nawet powiedziałbym szerzej dla państwa polskiego, a oczywiście dla polskich rodzin.
Bardzo dziękuję panie doktorze za przedstawienie nam tego tematu i też zasygnalizowanie pewnego problemu. Pozostaje mieć nadzieję, że dla dobra dzieci, czyli też obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, te sprawy będą również w dalszym ciągu dyskutowane i procedowane. Dziękuję serdecznie panie doktorze.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, był naszym gościem.